skazani na dialog.
Wojciech Biedak, kłaniam się Państwu. Dzień dobry. Naszym gościem jest Jarosław Lange, przewodniczący Solidarności Regionu Wielkopolska. Witam Pana.
Witam Pana, witam Państwa.
Rozmawiamy o priorytetach Solidarności przyjętych na niedawnym październikowym 27. Krajowym Zjeździe Delegatów Związku, ale najpierw, jeśli Pan pozwoli, dwa pytania troszkę z tym związane, ale także troszkę z boku. Jak Pan skomentuje niedawny wniosek rzeczniczki praw obywatelskich do Trybunału Konstytucyjnego o niezgodności z Konstytucją, zasadą sprawiedliwości społecznej, dolnych progów podatku dochodowego w Polsce?
Proszę Państwa, mamy tutaj do czynienia z sytuacją przedziwną, dlatego że dzisiaj osoby, które zarabiają na poziomie najniższego wynagrodzenia, a przypomnę, że to nie jest mała ilość osób. Przypomnę tutaj chociażby kwestie firm takich jak Amazon czy jakieś inne, które jak gdyby celują w ten poziom wysokości wynagrodzeń. I nagle często zdarza się tak, że osoby, które utrzymują rodzinę za te wynagrodzenie te najniższe, nie są w stanie przeżyć miesiąca. Ale dramat polega nie na tym również, że nie mogą przeżyć miesiąca, ale również na tym, że w momencie, kiedy pojawiają się w opiece społecznej, pomocy społecznej, to wówczas otrzymują informację, która ich paraliżuje, że niestety ich progi dochodowe są zbyt wysokie i nie mogą otrzymać świadczenia na swoją rodzinę. Te progi nie były zmienione przez ostatnie kilka lat i to jest to, co jest niezwykle niebezpieczne dla polskich rodzin, tej biednych polskich rodzin, które tak naprawdę państwo poprzez niepodnoszenie tych progów wprowadza jeszcze większy poziom ubóstwa i biedy i jeszcze bardziej wprowadza sytuację beznadziejną, i braku wiary w państwo, w instytucje państwa. To trzeba zmienić.
Ten próg podatkowy najniższy był niezmieniony od 7 lat.
Tak, od 7 lat.
Czy Solidarność w tej sprawie także zabrała głos, zabiera głos?
Oczywiście w momencie, kiedy prowadziliśmy rozmowy jeszcze na poziomie Komisji Trójstronnej, zawsze o to spieraliśmy się i zawsze była tutaj inicjatywa ze strony Solidarności. Wielokrotnie to zgłaszaliśmy, wielokrotnie mówimy o tym w różnego rodzaju spotkaniach z ministerstwami, z osobami, które reprezentują poszczególne instytucje rządowe. Niestety te wszystkie nasze sugestie, słowa i dyskusje, które może nie są widoczne medialnie, bo przecież wokół tego nie robimy akcji protestacyjnej, nie robimy manifestacji, ale wielokrotnie w wielu miejscach o tym mówimy, piszemy i apelujemy, niestety nie przynoszą żadnych rezultatów.
Wspólnie poczekamy na werdykt Trybunału Konstytucyjnego. Sejm przegłosował usuwanie umów zleceń od 1 stycznia 2016 roku. To był jeden z postulatów Solidarności, o który państwo od kilku lat walczyliście.
Są trzy rzeczy, proszę Państwa, które trzeba powiedzieć. Po pierwsze, cieszymy się, że to zostało zrobione, dlatego że przez wiele lat mówiliśmy o tym i nagle okazało się, że nie można było tego zrobić. Była zupełnie inna filozofia funkcjonowania. Pamiętam przecież osobiście wypowiedź pana wówczas premiera Donalda Tuska na Komisji Trójstronnej, który w ogóle nie widział możliwości, żeby ozusować, bo oczywiście mówił o swobodzie gospodarczej, mówił o tym, że my w tym momencie zatniemy tą gospodarkę i będzie wielki problem. To się zmieniło i się cieszymy. Problemy są dwa związane z realizacją tego programu. Z jednej strony wiadomo, że on wchodzi w życie dopiero z dniem 1 stycznia 2016 roku. Proszę państwa, te środki, które są dedykowane właściwie dla Funduszu Świadczeń Socjalnych, Społecznych, czyli na potrzeby wynagrodzenia, wypłaty rent i emerytur, one tak naprawdę będą dostępne dopiero w 2016 roku. Po co czekać tak długo i po co vacatio legis takie długie, skoro okres roku 2015 mógłby poprzez te właśnie ozusowania wprowadzić do Funduszu Świadczeń tych Społecznych co najmniej kwotę kilku miliardów złotych, bo takie są wyliczenia Solidarności, nawet w momencie, kiedy, i to jest ten drugi element, mówimy tutaj o ozusowaniu
kilkuset milionach.
Uważamy, że to jest rząd 1, 2 lub 3 miliardów złotych. To jest kwestia szacunków, które gdyby mamy na bazie tych informacji, które posiadamy.
A druga sprawa?
I druga rzecz to jest kwestia oczywiście dotycząca tego, w jaki sposób ozusujemy. Mówimy tylko i wyłącznie o ozusowaniu do poziomu minimalnego wynagrodzenia. To jest za mało. Uważamy, że ozusowanie powinno być pełne, dotyczące wszystkich przychodów i to nie tylko w wymiarze umów zleceń, ale również umów o dzieło i innych przychodów ludzi, którzy pracują w Polsce.
Wróćmy w takim razie do Bielska-Białej, do pierwszej dekady października, do zjazdu delegatów Solidarności. Chyba ważna uchwała o rozwoju przemysłu, ona się jeszcze nie ukazała publicznie, tak?
Mówimy tutaj przede wszystkim o uchwale programowej. W tej uchwale programowej wskazujemy, jak bardzo ważny jest dla Polski rozwój przemysłu. Oczywiście jest powołany, w poprzedniej kadencji był powołany zespół do spraw rozwoju przemysłu. Miałem przyjemność w tym zespole również pracować. I w ramach tego zespołu wypracowaliśmy szereg rzeczy, które są w naszym rozumieniu, w rozumieniu Solidarności, ważne dla Polski.
Jakie proszę to są zmienić.
Rzeczy? Po pierwsze, kwestie podatkowe. Chcemy rzeczywiście ograniczyć wysokość podatku VAT. On jest zbyt wysoki. On tak naprawdę ogranicza nam tutaj tą sferę działalności rozwoju przemysłu i powoduje, że w kieszeni zwykłego Kowalskiego jest mniej pieniędzy. Jak jest mniej pieniędzy, to kwestie podażowe, a więc te elementy związane z siłą nabywczą nie są takie, jakie powinny być. I to jest jak gdyby jedna rzecz. Druga, bardzo ważna, to jest kwestia tego, jak traktujemy dzisiaj naukę, badania i rozwój.
Ale zatrzymajmy się przy tych podatkach, bo państwo także w tej uchwale programowej, najważniejszej z ostatniego zjazdu, wskazują na ewentualne rozważenie likwidacji podatku dochodowego od firm. Dlaczego?
Dlatego, że w tym momencie mamy często sytuację taką, że osoby, które prowadzą taką czy inną działalność, albo wyprowadzają środki na zewnątrz i pokazują w bilansach, że nie ma żadnych zysków, albo też prowadzą taką czy inną kreatywną działalność księgową, której ten zysk nie jest pokazany. Myślimy tutaj o rozwiązaniu, mówię myślimy, bo nie jest to dzisiaj twardy postulat, o rozważeniu możliwości wprowadzenia podatku od obrotu. To zupełnie zmienia...
I wskazujecie państwo zwłaszcza na sieci wielkopowierzchniowe, hiperi, supermarketów.
To oczywiście jest kwestia do dyskusji. Tutaj nie chcemy mówić, że mamy monopol na rozwiązania te podatkowe w państwie polskim, ale chcemy przedyskutować nasze propozycje z fachowcami. My o tym oczywiście rozmawiamy z fachowcami, z ekonomistami, z ludźmi, którzy znają się na podatkach i rozważamy takie możliwości. Chodzi tak naprawdę o to, żeby firmy, które pracują, które funkcjonują tutaj w Polsce, bez względu na to, z jakim kapitałem i kto jest właścicielem tych firm, płacili podatki w tym kraju, a nie transferowali środki na zewnątrz. To jest bardzo ważne.
A 1% dla przemysłu, co to ma być?
No tutaj to jest kwestia rzeczywiście środków, które ewentualnie można uruchomić na różnego rodzaju działania wspierające ten przemysł. To jest rzecz, która tak naprawdę...
Ale to chodzi o nasze podatki, ewentualnie wspieranie przemysłu, czy to chodzi o jakiś mechanizm państwowy?
Tutaj oczywiście chodzi o mechanizm, który zafunkcjonuje w ramach działań wspierających ten elementy innowacyjności jak gdyby różnych firm. Wiemy, że dzisiaj w Polsce mamy podstawowy problem. Tak naprawdę konkurujemy z firmami, które są lokowane w innych częściach świata i Europy, w innych krajach, przede wszystkim tanią siłą roboczą. To jest duży problem, bo tego typu rozwój gospodarki oparty na taniej sile roboczej kończy się. Mhm. I nie ma możliwości dalej wspierać tego typu rozwoju gospodarczego w Polsce, więc trzeba szukać innego rozwiązania. Jedynym rozsądnym rozwiązaniem jest kwestia wzrostu i inspiracji państwa dla firm, które będą zainteresowane rozwojem tejże firm w wymiarze oczywiście nowych innowacji technologicznych i sprowadzaniem tych nowych innowacji technologicznych, parków takich innowacyjnych, technologicznych, ale i też tworzenia tutaj laboratoriów i badań tych dotyczących. No przykładem doskonałym jest chociażby to, co się stało we Wrocławiu w wymiarze medycznym. Mamy świetny zespół medyczny. Chodzi tylko o to, żeby ten kapitał wiedzy i doświadczeń został w Polsce, a nie był za chwilę transferowany gdzieś na zewnątrz.
To wszystko jasne, ale o co chodzi z tym 1% dla przemysłu?
No tutaj chodzi o środki, które ewentualnie potem można wykorzystać w miarę możliwości na tego typu działania, na dystrybucję tych elementów innowacyjnych. To tutaj
środki w ramach budżetu państwa.
W ramach budżetu państwa.
Jakie zmiany prawa pracy, bo także w tej programowej uchwale na to państwo wskazujecie, o rozwoju przemysłu uchwale.
No tutaj jeśli chodzi o kwestie zmiany dotyczące spraw pracowniczych, to przede wszystkim wskazałbym na kilka elementów. Widzimy, jak bardzo borykamy się z kwestiami, o których mówiłem, czyli kwestie rodzaju umów. To jest ta rzecz, która nas bardzo mocno boli, ale boli przede wszystkim pracowników, tych, którzy funkcjonują. To jest jak gdyby jedna podstawowa kwestia. Druga rzecz to jest kwestia migracji młodych ludzi, szczególnie młodych ludzi. Dzisiaj, kiedy rozmawiamy z młodymi ludźmi, to tak naprawdę oni mówią wprost, w Polsce nie ma nadziei. Nie ma sensu tutaj być, bo to jest miejsce, które nie daje...
Ale co prawo pracy to może zmienić?
No, może zmienić przede wszystkim poprzez stabilność zatrudnienia. To jest jak gdyby bardzo ważne. Spoglądamy na naszych sąsiadów, na Niemcy i widzimy, że stabilne zatrudnienie i rozwój przemysłu daje tak naprawdę wspaniały kapitał w postaci rozwoju przemysłu, rozwoju państwa i
przemysłu. Ale w jaki sposób, jakim zapisem, jakim kierunkiem w tym prawie pracy?
Przede wszystkim trzeba tutaj mówić o ograniczeniu na przykład takiej ustawy, jak ustawy o agencjach zatrudnienia. Proszę zwrócić uwagę, że dzisiaj ta ustawa dotycząca agencji zatrudnienia funkcjonuje i realizacja jej
Agencje pracy tymczasowej.
I to jest sytuacja prosta. Dzisiaj rzeczywiście przez półtora roku dana agencja zatrudnia danego pracownika na danym stanowisku pracy. I co się dzieje po tym okresie czasu? No oczywiście zgodnie z jakąś tam intencją ustawodawcy. Ten pracownik powinien wówczas być po tym okresie czasu albo zatrudniony w tym zakładzie pracy, albo po prostu zwolniony i nie pracuje tam. Natomiast dzieje się inna sytuacja. Ten pracownik nawet na moment nie zmienia swojego stanowiska pracy i nie zmienia zakładu pracy. On po prostu przenoszony jest w formie papierowej do innej agencji pracy tymczasowej i tam przez kolejne półtora roku pracuje. To jest skandal, bo taki pracownik tak naprawdę do końca życia może pracować w agencji pracy tymczasowej na zupełnie wariackich papierach, bez jakiejkolwiek stabilności, a często tak się bywa i tych pracowników jest coraz więcej. I to trzeba po prostu zmienić. To jest jeden element zmiany. Druga kwestia to jest kwestia ustawy, chociażby dotyczącej czasu pracy. No, mówimy o tym, że podwyższenie tutaj tych norm czasu pracy, szczególnie jeśli chodzi o okres rozliczeniowy, jest niezgodny z konwencją Międzynarodowej Organizacji Pracy z 2003 roku. Wspominamy na to. My to zaskarżyliśmy jak gdyby decyzji tutaj rządu. No ale zobaczymy, co z tego wyniknie. Ale to jest naprawdę pewien problem, gdzie z jednej strony ta konwencja właśnie MOPR-owska mówi wprost, że maksymalny okres rozliczeniowy może być na poziomie 4 miesięcy. I to rzeczywiście to tak funkcjonowało w kodeksie pracy. Natomiast 12-miesięczny okres rozliczeniowy jest zbyt długim okresem czasu i to jest pewien problem. I to jest kolejna rzecz, którą jak gdyby można zmienić. Kolejny element, który oczywiście dotyczy, to jest kwestia tak zwanych umów śmieciowych. Trzeba naprawdę podjąć decyzję, żeby to zmienić. Przypomnę, deklaracja i decyzja Unii Europejskiej w tym projekcie Europa 2020 mówi wprost, w wszystkich państwach Unii Europejskiej trzeba ograniczyć umowy cywilnoprawne. Jaką mamy odpowiedź ze strony Ministerstwa Pracy, która tym się właśnie bezpośrednio zajmuje? Tak, tak, zrobimy to, rozmawiamy na ten temat i prowadzimy dialog. No, tak nie można procedować, tak nie można funkcjonować. Oczekujemy konkretnych zmian w kodeksie pracy, konkretnych zmian w innych ustawach, które tą sytuację zmienią.
Na zakończenie poproszę jeszcze komentarz do kolejnej, bieżącej, chyba bardzo ważnej sprawy. W Sejmie dyskusja, którą można nazwać nawet kłótnią, na temat sobót i drobnej, a może ważnej zmiany w kodeksie pracy. Do wyboru soboty płatne lub tak jak do tej pory za wolny dzień. Jaki jest pański komentarz, pana opinia i Solidarności?
Proszę państwa, jest tak, że w momencie, kiedy wprowadzimy te przepisy, jeżeli by to się stało...
Bo powiedzmy, że teraz bardzo, za pracę w sobotę bardzo, prawo do odbierania wolnego dnia.
Mamy bardzo często sytuację, w której pracownik będzie pracował 6 dni w tygodniu. Z tą różnicą pomiędzy dzisiejszym dniem, a tym, co ewentualnie, co jest bardzo krytykowane przez Solidarność, jest możliwe, jest takie, że dzisiaj będzie to, dzisiaj jest tak, że za ten dzień dostaje dzień wolny, a w przyszłości będzie otrzymywał wynagrodzenie. Ale tak naprawdę istotą problemu jest to, czy pracownik ma prawo do odpoczynku, do jakiego odpoczynku i czy to prawo powinno mu się zabierać. Uważamy w Solidarności, że nie, że dzisiaj człowiek powinien pracować 5 dni w tygodniu, i to w wymiarze tym czasu pracy podstawowej, czyli 8 godzin dziennie, a 2 dni w tygodniu, bo oczywiście są różne systemy pracy, 2 dni w tygodniu to są te 2 dni dla wypoczynku. Wielokrotnie w wielu instytucjach badających zdolności psychofizyczne człowieka mówi się wprost o tym, że człowiek powinien mieć czas na wypoczynek, bo w przeciwnym wypadku źle pracuje, nie jest dobrym pracownikiem, są kłopoty, są różnego rodzaju wypadki z tego tytułu, przecież ilość wypadków również jest związana z przemęczeniem i tą przeogromną ilością pracy. Przypomnę, proszę Państwa, pracownik w Polsce pracuje ponad 2000 godzin rocznie w porównaniu z pracownikiem na przykład francuskim i niemieckim, gdzie pracuje 1350. Taka jest różnica, więc trzeba to zmienić.
Państwa opinię podziela koalicjant rządowy Polskie Stronnictwo Ludowe. Jarosław Lange, przewodniczący Solidarności Regionu Wielkopolska. Bardzo dziękuję za rozmowę i za spotkanie.
To ja dziękuję, dziękuję Państwu.
Skazani na dialog.